Popołudniowe wydanie wiadomości. Zapraszam. Górnicy z JSW zaostrzają protest wobec niespełnienia głównego postulatu odwołania prezesa spółki Jarosława Zagórowskiego. Za niespełna godzinę rozpocznie się manifestacja pod siedzibą JSW. Jutro zacznie się strajk okupacyjny. Górnicy z niektórych kopalń zapowiedzieli strajk głodowy. Protesty potrwają do skutku, mówi Piotr Szereda, rzecznik sztabu protestacyjnego w JSW.
I wzmacniamy akcję, ponieważ nie możemy wyrazić zgody na człowieka, który doprowadził do tego, że z 136 akcji padły do 20 zł i nikt tego w kraju nie widzi. Pan prezes nie uczestniczył w rozmowach, w negocjacjach i nie jest stroną jako prezes Zagórowski. Ustalaliśmy to z zarządem w składzie czteroosobowym. Mamy pewne uzgodnienia, gdzie załoga wyrzeka się praktycznie 10% wynagrodzenia, tak jak zarząd. I w tej chwili są gotowi ponieść te wyrzeczenia, ale bez prezesa Zagórowskiego, który doprowadził Jastrzębską Spółkę Węglową do tragicznej sytuacji.
Dziś zarząd JSW ustami prezesa Jarosława Zagórowskiego zapewnił, że nie chce likwidować kopalń, miejsc pracy ani zmniejszać wydobycia. Zagórowski zapowiedział 6-dniowy cykl pracy kopalni przy 5-dniowym tygodniu pracy pracownika i zmiany w 14-tkach. Prezes wyliczył, że JSW przez strajk poniosła duże straty produkcyjne i sprzedażowe. Wstrzymanie wydobycia na czas strajku spowodowało zawieszenie sprzedaży około 445 tysięcy ton węgla, ocenił szef JSW. Bezterminowy strajk w kopalniach JSW trwa od środy 28 stycznia. To reakcja na ogłoszony przez zarząd plan oszczędnościowy, który, jak przekonują władze JSW, jest konieczny, aby trwale poprawić kondycję firmy. Polacy ewakuowani z Donbasu mogą liczyć na pomoc rodaków. Kazimierz Złoty, prezes firmy Profum z Katowic, zaoferował pracę uchodźcom ze wschodniej Ukrainy. Na łamach naszego dziennika deklaruje, że od ręki może zatrudnić kilka osób. W pomoc włączają się także organizacje społeczne. Choć MSW zbiera oferty pracy i mieszkań dla ewakuowanych Polaków, to same procedury przebiegają bardzo mozolnie. Brakuje też szerszego nagłośnienia sprawy. Dlatego cieszymy się, że Polacy zaczęli działać i angażują się w pomoc dla uchodźców, mówi Michał Dworczyk, prezes Fundacji Wolność i Demokracja.
Jedni potrzebują zapomóg finansowych i takie właśnie wypłacamy dzięki przeprowadzonej zbiórce publicznej i gromadzonym na ten cel środkom. Inni potrzebują pomocy prawnej, żeby zalegalizować swój pobyt w Polsce. Jeszcze inni poszukują mieszkania albo pracy. Na szczęście jest bardzo dużo osób, które otwartym sercem podeszły do problemu Polaków z Donbasu, którzy uciekli do Polski. Naprawdę dużo osób zgłosiło się do fundacji, deklarując czy to chęć zatrudnienia takich osób, czy też możliwość znalezienia dla nich loku. Bardzo cieszy to, że wielu Polaków otworzyło swoje serca na potrzeby naszych rodaków ze wschodu i stara się pomagać.
30 dzieci ewakuowanych w połowie stycznia z Donbasu do Polski po raz pierwszy poszła dziś do polskich szkół i przedszkoli. Większość ewakuowanych to rodziny z dziećmi, nawet kilkumiesięcznymi. Jest też grupa starszych osób. Od czasu ewakuacji wszyscy mieszkają w ośrodkach w Rybakach i Łańsku pod Olsztynem. Dotąd blisko 60 osobom wojewoda warmińsko-mazurski wydał pozwolenia na pobyt stały w Polsce. Szef polskiej dyplomacji Grzegorz Schetyna powiedział, że trzeba trzymać kciuki za powodzenie misji niemieckiej kanclerz i prezydenta Francji w sprawie rozwiązania konfliktu na Ukrainie. Koniec wieńczy dzieło. Jeżeli to w sposób skuteczny doprowadzi do zawieszenia broni, do tego, że ludzie przestaną ginąć, to powiemy, że była to dobra droga, powiedział Schetyna przed spotkaniem ministrów spraw zagranicznych w Brukseli. Poseł Krzysztof Szczerski, były wiceminister spraw zagranicznych, mówi, że Polska nie może być tylko kibicem polityki międzynarodowej, ale powinna być jej uczestnikiem. Zwłaszcza gdy sprawa dotyczy bezpieczeństwa w naszym bezpośrednim sąsiedztwie.
Ta inicjatywa niemiecko-francuska pokazuje, że była właśnie przestrzeń do tego, żeby podjąć inicjatywę polityczną w sprawie Ukrainy. Także te dotychczasowe formuły się wyczerpały, negocjacje były zerwane zarówno w tym formacie mińskim z OBWE, jak i w normandzkim, to niczego nie prowadziły i wytworzyła się pustka. Tę pustkę z jednej strony wkraczają Stany Zjednoczone, bo John Kerry był w Kijowie, ale z drugiej strony właśnie mogła wkroczyć Europa pod przewodnictwem Polski. Polska całkowicie tę sprawę przespała, po raz kolejny jakby okazaliśmy się zupełnie bierni i tę inicjatywę przejęła Angela Merkel z prezydentem Hollandem. Być może właśnie jest tak, że to brak Polski powoduje, że rozmowy stoją w martwym punkcie, dlatego że Polska jest silnym krajem regionu, ma swoją wiedzę, ekspertyzę dotyczącą Ukrainy. Być może właśnie to wszystko dlatego kuleje, że nie ma tam Polski.
W ubiegłym tygodniu Angela Merkel i François Hollande przeprowadzili rozmowy z prezydentem Ukrainy Petrem Poroszenko w Kijowie i prezydentem Rosji Władimirem Putinem w Moskwie. Szczegóły rozmów na razie nie są znane. Na środę planowane jest kolejne spotkanie na szczycie przywódców Niemiec, Francji, Ukrainy i Rosji w Mińsku. Dziś ministrowie spraw zagranicznych w Brukseli mają zatwierdzić rozszerzenie listy objętych sankcjami w związku z konfliktem ukraińskim o kolejne 19 osób, w tym 5 rosyjskich polityków oraz 9 firm i organizacji. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami śnieg, od zachodu kraju przechodzący w deszcz ze śniegiem i deszcz, a miejscami możliwy marznący deszcz powodujący gołoleć. Na południu śnieg, wieczorem lokalnie mgła. Temperatura od minus 2 stopni na południu do zera w centrum i 4-5 na północnym zachodzie i wybrzeżu. W dolinach karpackich lokalnie minus 5 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Nad morzem okresami dość silny, porywisty, północno-zachodni. Na barometrach w Warszawie 998 hektopaskali. Ciśnienie będzie rosło. Prognozą pogody zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.